zapraszamy na cykl podcastów dla nauczycieli. Odcinek 10. Jak rozmawiać z rodzicem o jego dziecku? Jak być wsparciem systemu rodzinnego?
Witamy serdecznie po raz kolejny w cyklu podcastów Nie jesteś sam, pierwsza pomoc psychologiczna, teraz dla całego miasta. Witam was doktor Ewa Ołdochowska-Rogalska
i doktor Agnieszka Siedler.
Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak rozmawiać z rodzicem o jego dziecku, czyli też będziemy mówić o tym, jak szkoła może być wsparciem całego systemu rodzinnego, albo jak realizować tę współpracę, jak w ogóle ją inicjować. Wydaje mi się, że temat bardzo, bardzo istotny. A zatem może na początek, czy to są częste sytuacje, że szkoła powinna współpracować z rodzicem, czy też jest to po prostu obligatoryjne i raczej nie pozostawiać powinno wątpliwości?
Tak jak pomyślimy sobie o wszystkich tematach, które poruszałyśmy już tutaj wcześniej, niemalże w każdym przypadku są rzeczy, które to nauczyciel może wyłapać, nauczyciel może zauważyć i często to nauczyciel ma większą wiedzę dotyczącą właśnie problemów wieku rozwojowego, zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego, no jest tutaj jakiegoś rodzaju specjalistą. I to on może być osobą, która zauważy pierwsze objawy, zauważy niepokojące zachowania u dziecka. To jest wtedy konieczne, żeby rozmawiał o tym z rodzicami i nie może założyć, że rodzic na pewno to widzi, rodzic na pewno to wie, bo jest szansa, że rodzic nie zwrócił na to jeszcze uwagi.
Poza tym, czy nauczyciel w szkole może samodzielnie podejmować jakieś decyzje dotyczące dziecka? Wydaje się, że nie. Zatem rzeczywiście musimy tego rodzica nakłonić do współpracy. I tu wydaje mi się, że jest bardzo duży problem często, dlatego że wydaje się, że rodzice często czują się oskarżani przez nauczycieli, bądź też psychologów czy pedagogów, albo boją się do tego oskarżenia, że mogą być traktowani jako tacy, którzy są czemuś winni, albo tacy, którzy nie radzą sobie z dzieckiem.
Tak, dokładnie. Dlatego umiejętności dotyczące właśnie takiej odpowiedniego sposobu prowadzenia rozmowy z rodzicem, to jest coś, co nauczyciele powinni rozwijać. Jak to zrobić? Jak przekazać te informacje, żeby nie zignorować jakiegoś problemu, a z drugiej strony, żeby nie wywołać w rodzicu takiej reakcji obronnej, czyli z moim dzieckiem nic nie jest, albo ze mną nic nie jest, w mojej rodzinie nic się nie dzieje, bo to sprawia, że blokuje się dziecku taki dostęp do możliwego wsparcia. Szkoła nie może podejmować żadnych działań bez zgody rodzica. Nie może zapewnić dziecku dostępu do wsparcia psychologicznego bez zgody rodzica. To rodzic podejmuje tutaj ostateczną decyzję, więc jego współpraca jest niezbędna, żeby dziecko otrzymało jakieś wsparcie. No właśnie, więc może o tym powiedzmy, nie? Jak tutaj porozmawiać z tym rodzicem w odpowiedni sposób, żeby to była rozmowa, która opiera się na takim zaufaniu do siebie, czyli poczuciu, że nauczyciel, szkoła nie chcą niczego złego dla dziecka, nie chcą niczego złego dla rodzica, ale chcą pomóc oparta na wzajemnym szacunku. To znaczy rozumiem perspektywę rodzica również, nie tylko perspektywę szkoły. Nie mam wymagań, jakichś roszczeń, ale zastanawiam się.
I też nie oskarżam, nie?
Nie oskarżam, nie stygmatyzuję. Nie mówię, że proszę to zrobić i rozwiązać problem, tylko wspólnie zastanawiamy się, jak do tego podejść. Na pewno taką rozmowę zawsze warto zacząć od czegoś pozytywnego. Warto powiedzieć o tym, co dostrzegamy dobrego w dziecku, jakie są jego zasoby, jakie są jego mocne strony. Zawsze warto też docenić działania rodzica. Takie proste powiedzenie: dziękujemy, że państwo przyszli, że państwo interesują się tutaj tym, co się dzieje w szkole, że państwo chcą współpracować z nami na rzecz dobra dziecka. To już sprawia, że to nastawienie może być odrobinę inne.
My musimy tutaj chyba też jakby zrozumieć, że tak naprawdę jesteśmy z rodzicami po tej samej stronie. To znaczy, że nam, tym dwóm stronom, chodzi zawsze o dobro dziecka. Zarówno nauczycielowi, pedagogowi, psychologowi, jak i rodzicowi de facto powinno chodzić o to samo. Czyli chcę dobrze dla tego dziecka, ale to jest, to co powiedziałaś, też jest jeszcze ważne z punktu widzenia w ogóle tego, jak my definiujemy trudności dzieci. I to, że nawet w klasyfikacjach diagnostycznych, i to jest bardzo często też powód krytyki tych klasyfikacji diagnostycznych, że one są deficytowe. To znaczy, że one pokazują deficyty, a nie pokazują mocnych stron. I trochę to samo obserwujemy w szkołach. Czyli, że często nauczyciele, czy właśnie psychologowie, czy pedagodzy mówią o tym, z czym sobie dziecko nie radzi. Mhm. Natomiast rzadziej zwracamy uwagę na to, co świadczy o tym, że dziecko robi dobrze i często robi to pomimo pewnych trudności, czyli wkłada w to bardzo duży wysiłek, który należy też oczywiście wzmocnić.
A to jest coś z kolei, na co bardzo zwracają uwagę rodzice, że szkoła tylko mówi o moim dziecku źle, że tak. Mówi, czego ono nie potrafi, gdzie ma problem, a nie widzi jakby całości. Więc to jest bardzo ważne, żeby wysłuchać też perspektywy rodzica, żeby zrozumieć tą perspektywę rodzica, ale też pokazać rodzicowi, że widzimy dziecko jako całość, z jego wszystkimi stronami, nie tylko tymi złymi. Bo mam wrażenie, że czasami specjaliści i nauczyciele robią tak ze względu na to, że chcą szybko przekazać to, co jest najważniejsze. Powiedzieć o problemie, bo jest mało czasu, bo to spotkanie nie może trwać 5 godzin, ale musimy się zmieścić w jakimś ograniczeniu czasowym, więc koncentrujemy się na tych trudnościach, na tych złych stronach, na tych deficytach, a przez to jesteśmy czasem skazani na porażkę, bo taki komunikat nie zostanie przyjęty przez rodzica, on zostanie wyparty. Rodzic może powiedzieć, to nieprawda, to szkoła oskarża moje dziecko, to szkoła ma problem, to nauczycielka ma problem, tak? To ona powinna coś zmienić, a nie moje dziecko. To jest reakcja, której na pewno chcemy unikać.
Tutaj też warto chyba powiedzieć, jak trudne zadanie stoi przed nauczycielami, dlatego że przeciętnie w klasie 20-osobowej ponad połowa dzieci ma jakąś diagnozę i teraz jeśli nauczyciel ma obowiązek dostosowania treści zgodnej do danego zaburzenia dziecka bądź danych trudności dziecka, to stoi naprawdę przed nim karkołomne niekiedy zadanie dotyczące tego, żeby te treści właśnie podać w taki sposób, który będzie dla dziecka adekwatny. I jednocześnie nauczyciel staje przed koniecznością w zasadzie poznania wszystkich elementów wynikających z problemu dziecka i ewentualnych niedomogów czy deficytów, żeby je w jakiś sposób korygować. Natomiast to nie jest jeden uczeń w klasie. Tych uczniów jest wielu. W związku z tym też tutaj z drugiej strony trochę nauczyciele, mam wrażenie, skądinąd czasami słusznie, oczekują od rodziców większego zrozumienia. Więc wydaje się, że tutaj dwie strony w zasadzie powinny współpracować na rzecz jednego wspólnego dobra. Ale wciągnięcie rodziców w koalicję na rzecz tego, żeby pomóc dziecku, to jest zawsze priorytet.
Oczywiście to jest duże wyzwanie, tak jak powiedziałaś. Dzieci z różnymi trudnościami jest więcej. Jest ich coraz więcej. Mają to na to wpływ różne czynniki związane ze zmianami w naszym społeczeństwie, rzeczy, które się wydarzyły. Myślę, że to nie jest miejsce, żeby o nich mówić, ale weźmy pod uwagę, że po prostu dzieci z problemami jest więcej niż było kiedyś, więc takie rozmowy z rodzicami będą częstsze. I jasne, wejście we współpracę jest trudne, ale od czegoś trzeba zacząć. Czyli jeżeli nauczyciel spróbuje zrozumieć perspektywę rodzica, potem opowie o swojej perspektywie, jest większa szansa, że rodzic spróbuje zrozumieć perspektywę nauczyciela w drugą stronę i nawiązać pewną współpracę. Jeżeli nauczyciel weźmie pod uwagę pewne ograniczone możliwości rodziny, że rodzina nie może wszystkiego, że nie da rady wprowadzić niektórych zaleceń, ale może zrobić coś konkretnego i dojdzie do jakiegoś porozumienia, to już może być nam łatwiej.
Zgadza się. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałabym podkreślić, ponieważ, proszę Państwa, jesteśmy w ostatnim odcinku cyklu dla nauczycieli, a zatem dobrze jest tutaj jeszcze podkreślić ogromną rolę nauczycieli w kształtowaniu w ogóle zdrowia psychicznego dzieci, ich stanu emocjonalnego i funkcjonowania nie tylko społecznego, poznawczego, ale także właśnie emocjonalnego. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, jak to, że wy, nauczyciele, żeby być skuteczni dobrze i dobrze realizować pewne zadania, które są bardzo trudne, też powinniście dbać o swoje zdrowie i swój komfort psychiczny. To jest bardzo istotny element. My zawsze powtarzamy, że podobnie jak my, psychologowie, jesteście swoim narzędziem pracy. Pracujecie sobą. Jesteście bardzo ważnymi osobami w życiu tych dzieci i dbałość i troska o swoje zdrowie psychiczne też jest czymś, co jest ważne z perspektywy dziecka, bo dziecko widzi również to w drugą stronę, czyli widzi tę dbałość, a więc uczy się tej swojej dbałości w drugą stronę, ale też dzięki temu jesteście po prostu skuteczniejsi i jest wam ze sobą i w tym zawodzie lepiej.
Oczywiście ja mam wrażenie, że nauczyciele często są też trochę niedoceniani w tym, jak dużo wysiłku to wymaga, żeby właśnie pracować sobą, żeby być w kontakcie z dziećmi, żeby wyłapywać te rzeczy, rozmawiać z rodzicami. To jest bardzo, bardzo wymagające i bardzo trudne, więc tutaj rzeczywiście dbanie o siebie, dbanie o swój dobrostan sprawia, że lepiej możemy być dla dzieci.
No właśnie. I teraz chciałobyśmy chyba tak, myślę, że nie tylko ja, ale też ty, Agnieszko, mogę powiedzieć w twoim imieniu, że chciałobyśmy mocno was tak wesprzeć jako tę grupę społeczną, która jest nam bardzo bliska, no bo przecież my też pracujemy z dziećmi i też widzimy te pewne trudności, które wy widzicie jako właśnie osoby będące na tym pierwszym takim froncie, w którym gdzieś widać to zachowanie dziecka. Nie bójcie się kierować dzieci do nas. My jesteśmy po to, żeby je wspierać. Też jakby bardzo często my dajemy różnego rodzaju rekomendacje dla nauczycieli, ale też korzystamy z waszej współpracy, czyli powiedzmy przy niektórych diagnozach, gdzie potrzebne jest nam pokazanie tego, jak dziecko funkcjonuje w szkole, czasami też chodzimy na hospitację, to też wtedy gdzieś tam te nasze ścieżki się przenikają i chcę też podkreślić, że no my bardzo czujemy, że jesteśmy po tej samej stronie, więc my wam mocno kibicujemy i mam nadzieję, że w drugą stronę też jest podobnie. I tym samym kończymy cykl dla nauczycieli, cykl, który pierwszym w tym takim bardzo ważnym, mam wrażenie, projekcie, który właśnie wam przedstawiamy, czyli Nie jesteś sam, pierwsza pomoc psychologiczna teraz dla całego miasta. Żegnają was dr Ewa Ołdochowska-Rugalska
i dr Agnieszka Siedler.
Dziękujemy i zapraszamy na drugi cykl, który poświęcimy już rodzicom. Do usłyszenia.
Podcast zrealizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.